Witam ponownie w moim podcaście, oczywiście z Szanghaju, oczywiście z Chin. Tym razem na początek muszę uprzedzić Państwa, że mogą wystąpić pewne zakłócenia związane z tym, że mimo że mój apartament jest na 20 piętrze, to jednak odgłosy remontów i dekoracji dochodzą, szczególnie że gdzieś tutaj w pobliżu ktoś nabył nieruchomości. Wciąż się trzymają dobrze, szczególnie w dużych miastach, więc ludzie kupują, ludzie sprzedają, a jakby takim jednym z zasadniczych spraw, które po kupnie mieszkania tutaj dokonuje się, to jest oczywiście całkowita zmiana dekoracji, wyposażenia i remontu mieszkania. No ale dzisiaj nie chcę mówić o remoncie mieszkania, nie chcę mówić o nieruchomościach, o sytuacji nieruchomości na rynku chińskim, chociaż jest to bardzo ciekawy temat. Natomiast chciałbym poruszyć temat związany z prawami pracowniczymi. Są czy ich nie ma? Otóż przeczytałem z niemałym zdziwieniem raport Międzynarodowej Konfederacji Związków Zawodowych na temat praw pracowniczych na świecie. Globalnie przeprowadzono analizę ze 148 państw. Natomiast mnie interesują oczywiście Chiny. I tu było moje jakieś zaskoczenie, kiedy w tym raporcie Chiny zostały umieszczone i dostały ocenę bardzo niską na miejscu zbliżonym do Birmy czy Bangladeszu. No przepraszam, jak na tak poważną organizację i do tego związkową, to wypadałoby, aby mieli jednak troszeczkę większą wiedzę na temat tego, co się dzieje, gdzie się dzieje i jak się dzieje. Krótko mówiąc, po co, na co i dlaczego. I wtedy dokonać oceny. Oceny, nie mówię, żeby ocena była na ciągu, ale sprawiedliwej oceny, taka jaka jest. Przede wszystkim pracownicy mają pełne prawa i nie ma żadnych ograniczeń co do zakładania istnienia związków zawodowych. Są mocno popierane i mocno zachęcani są pracownicy do ich zakładania. Mogę się śmiało wypowiadać na te tematy, bowiem przez te lata tutaj w Chinach prowadziłem jedno przedsiębiorstwo, zakład produkcyjny, i wszystkie te sprawy są mi znane z bliska. Nie ma tutaj ograniczeń też do strajków. Proszę bardzo, pracownicy mogą strajkować po wyczerpaniu drogi rozmów i negocjacyjnych. Zresztą o strajkach z pewnością Państwo mogli zauważyć, przeczytać, no bo to przecież taki temat, że od razu pojawi się w prasie zagranicznej na pierwszych stronach, bo oczywiście każdy kij jest dobry, aby uderzyć w Chiny. Strajki tutaj są rzeczywiście czymś unikalnym, wyjątkowym, głównie polegającym nie na kwestii warunków pracy, ale kwestii związanych z płacami. Konkretnie chodzi o to, że pracodawca nie wypłacał na czas wynagrodzenia. Głównie oczywiście to dotyczy firm prywatnych, nie dotyczy to firm państwowych. To też trzeba zaznaczyć. Takie są fakty. Natomiast to, czy ktoś chce założyć związek zawodowy, czy należy do tego związku zawodowego, tutaj, proszę Państwa, jest jakby zupełnie inna sprawa. Tutaj troszeczkę muszę rozszerzyć ten temat. A mianowicie, to, że ktoś, czy w ogóle chce założyć związek zawodowy, to nikt mu tego nie ogranicza. Tylko kwestia jest taka, że on nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby wynikającej z dwóch przyczyn. Po pierwsze, jest to przyczyna kulturowa. Kulturowa polegająca na tym, że tutaj w Azji, w Chinach przemysł rozwinął się nie 200 lat temu i klasa robotnicza powstała, tylko powiedzmy sobie 70 lat temu. I tak jak w całej Azji, nie ma tradycji związkowej, zupełnie, nie ma takiej potrzeby, nie, nawet nie za bardzo pracownicy wiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Do tego należy dodać też i kulturowe właśnie uwarunkowania, nie tylko historyczne, ale związane z historią rozwoju gospodarczego, ale właśnie kulturowe. Nikt nie uważa za potrzebę bycia w związku zawodowym i w ogóle związku zawodowego. Związki tutaj, te właśnie związki zawodowe, jeśli w ogóle powstają, to są nawet inspirowane przez dyrekcję, czy przez nawet organizację partyjną. Trzeba tu zauważyć, że rzeczywiście rola związków zawodowych może jest i niewielka w Chinach, chociaż są, łącznie z centralami na każdym szczeblu, jak w każdym kraju, ale właśnie przez niechęć pracowników i trochę jest tutaj też, przyznam się, kwestia, przyznaję, że to jest taka, no, jakby skutek daleko, szeroko idącego zaangażowania i ingerencji w sprawy pracownicze przez organizacje partyjne, które zarówno są w zakładach prywatnych, jak i państwowych. Rzadko można spotkać, że nie ma organizacji partyjnej. Organizacja partyjna broni praw pracowniczych, oczywiście często wspólnie ze związkami zawodowymi, no ale organizacja partyjna zawsze miała silniejszą pozycję i silniejszą sprawczość tych spraw. Tu wspomniałem o sprawczości. Dlaczego? Dlatego to, bo to jest istotne z punktu widzenia załatwiania spraw pracowniczych, a załatwianie ich szybkiego. I tutaj właśnie wracam do strajków. Wiem, że temat w Chinach nie jest to może zbyt popularny, ale na Zachodzie tak. Ale tutaj strajki, jeśli w ogóle się pojawiają, jeśli w ogóle, to się nie trwają tygodnia, miesiące czy dwa miesiące. Tu sprawy są załatwione bardzo, bardzo szybko. W ogóle to jest kwestia niedopuszczenia do takiej sytuacji, oczywiście, więc natychmiast są podejmowane rozmowy i negocjacje. A jakby drugim elementem jest to, że po prostu jak najszybciej to wszystkim zależy, zarówno i organizacji związkowej, pracodawcy i oczywiście odpowiednim instytucjom lokalnego samorządu, rządu, żeby właśnie te sprawy rozwiązać jak najszybciej i nie dopuszczać do zaogniania sytuacji. I teraz to mówię o tych prawach sprawach pracowniczych. Ale przy tej okazji chciałbym jeszcze zaznaczyć jeszcze kolejną rzecz odnośnie spraw pracowniczych, a mianowicie właśnie tego całego systemu, no nie całego, ale powiedzmy tej zasadniczej części ubezpieczenia spraw socjalnych. Po pierwsze, jest tutaj w zasadzie 6, chociaż mówi się, że podstawę 5 funduszy, 5 ubezpieczeń, które pracodawca samodzielnie bądź łącznie z pracownikiem są zobowiązani do płacenia. Ale pozycja pracodawcy jest tutaj słabsza, to muszę powiedzieć od razu, dlatego że pracodawca musi i są kontrole, czy on opłaca wszystkie te elementy, wszystkie te ubezpieczenia, składki. Pracownik nie zawsze jest z tego rozliczany i pracownik nawet nie zawsze chce płacić, żeby mieć zmniejszoną pensję o ten właśnie procent składki ubezpieczeniowej, z prostego względu, że woli zarobić oczywiście więcej. A jeśli składki on nie opłaca, ale zakład opłaca, to jakkolwiek skutkuje to tylko dla niego tym, dla pracownika, że będzie miał mniejsze ubezpieczenie z tego tytułu, mniejszą wypłacone ubezpieczenie z tego tytułu. No ale konkrety są takie, że po pierwsze ubezpieczenie emerytalne to zakład pracy, pracodawca pokrywa, musi opłacać 20% od wysokości wynagrodzenia, pracownik 8%. Ubezpieczenie zdrowotne, w zależności od prowincji 7 do 12% to pracodawca od wynagrodzenia pracownika, a pracownik 2%. Ubezpieczenie od wypadków przy pracy to jest całkowity obowiązek płacenia tej składki przez pracodawcę. W różnych prowincjach różnie, od 0,5 do 3% wynagrodzenia pracownika. Jest też fundusz bezrobocia, oczywiście, ubezpieczenie od bezrobocia. To zakład pracy ponosi to koszty w wysokości 2% od pensji, od wynagrodzenia pracownika, pracownik 1%. Jest też jedno interesujące ubezpieczenie macierzyńskie, oczywiście dotyczy to głównie kobiet zatrudnionych, to jest od 0,1 do 1% wynagrodzenia pracownicy. No i mamy tutaj jeszcze najważniejszy z całego co tych pakietu dla, z punktu widzenia pracowniczego, a mianowicie fundusz mieszkaniowy. On pełni ogromnie ważną rolę, bowiem jest to jakby opłacając regularnie składki, pracownik chcąc kupić mieszkanie ma możliwość uzyskania z tego funduszu dodatkowego kredytu, oprócz kredytu bankowego, może zaciągnąć kredyt z tego funduszu mieszkaniowego, który jest bardzo, bardzo silnie i uprzywilejowany w wysokości oprocentowania, czyli że jest, krótko mówiąc, że jest nisko oprocentowany, znacznie niżej oprocentowany niż komercyjne, rynkowe i tak dalej, więc on to ma tutaj duże znaczenie. Na ten fundusz mieszkaniowy pracodawca zobowiązany jest płacić 7 do 13% od wysokości wynagrodzenia pracownika. Pracownik powinien płacić też w takiej samej wysokości, w zależności od prowincji, ustalone jest 7 do 13%, ale często pracownicy stosują taką praktykę, że po prostu chcą, żeby tylko zakład pracy płacił swoją część składki, no musi płacić od wynagrodzenia, natomiast on często nie płaci, bo nie ma tutaj, że on musi to opłacać. Ale to jak mówię, to zależy. Tu jest jeszcze taki interesujący element z praktyki mojej wynikający, że bardzo często pracownicy, chcąc się zatrudnić, to właśnie zwracają uwagę głównie na ten, żeby zakład pracy opłacał mu tą składkę. Oczywiście może wyższą, no ale w każdym razie ten element dla wielu, wielu pracowników jest ogromnie ważny. Jakby te wszystkie liczby i wszystko, co tu powiedziałem, podsumować, to wychodzi, że obciążenie pracodawcy tymi wszystkimi ubezpieczeniami socjalnymi i innymi wynosi mniej więcej 40% pensji wynagrodzenia pracownika. No oczywiście, to są te sprawy socjalne. No dochodzi do tego oczywiście jeszcze podatek od dochodów indywidualnych, ale to już jest zupełnie inna kwestia, którą może innym razem omówię. Także, proszę Państwa, no jak tu się zgodzić z takim raportem i śmiem twierdzić, że pracownik w Chinach ma większe prawa pracownicze niż w Europie Zachodniej i ma większe uprawnienia z tego tytułu niż właśnie w krajach mocno rozwiniętych, nazwijmy je tak. Także proszę się nie dziwić mojemu zdziwieniu, że właśnie w ten sposób reaguje, no ale przepraszam, no od takiej organizacji jak Konfederacja Związków Zawodowych wymagałbym, żeby właśnie bardziej się skupiła na tym, jak sytuacja wygląda, a nie próbowały upolitycznić ten swoją ocenę, swój ranking, no dlatego, że nie widzą tych związków zawodowych w życiu ekonomicznym Chin. Co jest poniekąd prawdą, że ich nie widać. Ale przepraszam bardzo, to nie znaczy, że nie są, to nie znaczy, że nie działają, to nie znaczy, że są jakiekolwiek ograniczenia czy restrykcje. Jest to totalne nieporozumienie. Więc tylko chodziłoby mi o przedstawianie rzetelnych informacji i faktów, a czytelnicy sobie i słuchacze sobie wyciągną z tego sami wnioski. Tymczasem żegnam Państwa, do widzenia, do usłyszenia następnym razem. Cześć!